Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Wydarzenia ostatnich godzin przemawiają za tym, abym raz jeszcze zwrócił się do wszystkich w sprawach naszej wspólnej ojczyzny z prośbą o modlitwę. Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza czasu ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny.
To papieskie słowa równo sprzed 25 lat, wypowiedziane kilka godzin po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Przypomnimy wydarzenia sprzed ćwierć wieku. Powiemy o dzisiejszych obchodach na Jasnej Górze i we Wrocławiu. 13 grudnia w magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy relacją z dzisiejszej audiencji ogólnej.
Przed kościołem Calabrii stoi zadanie troski o społeczne i gospodarcze odrodzenie tego włoskiego regionu, stwierdził Benedykt XVI. Pierwsza część audiencji ogólnej odbyła się w Bazylice Watykańskiej. Biskupom Calabrii odbywającym wizytę ad limina towarzyszyła regionalna pielgrzymka wiernych.
Mi riferisco innanzitutto.
Odnoszę się przede wszystkim do misji ewangelizacyjnej, bardzo pilnej i w naszych czasach, wystawić czoło kulturowym, społecznym i religijnym wyzwaniom. Dlatego nie szczędźcie sił, aby z odwagą czerpać z Ewangelii światło i moc do wdrażania prawdziwej odnowy moralnej, społecznej i gospodarczej waszego regionu.
Benedykt XVI podziękował Kalabryjczykom za bożonarodzeniową choinkę. Blisko 35-metrowa jodła, której transport do Watykanu opóźniła gęsta mgła, stanęła dziś na placu Świętego Piotra. Drzewo pochodzi z masywu Garigliano w Parku Narodowym Silla.
Na drugą część audiencji papież przeszedł do auli Pawła VI. Tam wygłosił katechezę o świętych Tymoteuszu i Tytusie, najbliższych współpracownikach świętego Pawła, towarzyszach jego podróży misyjnych.
Tymoteusz urodził się w Listrze w Azji Mniejszej. Jego ojciec był poganinem, matka Eunice Żydówką. Przy boku świętego Pawła pełnił posługę misyjną w Troadzie, Macedonii, Atenach, Tesalonikach, Koryncie. Był pierwszym biskupem Efezu. Cieszył się wielkim autorytetem. Jego relikwie znajdują się w katedrze w Termoli. Święty Tytus był chrześcijaninem nawróconym z pogaństwa. Szczególnie umiłowany przez świętego Pawła, towarzyszy mu na Soborze Jerozolimskim. Współpracował z apostołem narodów w Efezie i Macedonii. Był jego wysłannikiem do trudnej wspólnoty kościoła w Koryncie, a także jego następcą w pierwszej gminie chrześcijańskiej na Krecie. Obydwaj święci, Tymoteusz i Tytus, są dla nas przykładem odpowiedzialności apostolskiej, poświęcenia w posłudze Ewangelii i oddania Kościołowi.
W audiencji uczestniczyła ekumeniczna pielgrzymka z Korei, zorganizowana przez tamtejszy episkopat z Krajową Radą Kościołów. Benedykt XVI życzył, aby ich wizyta w Rzymie była źródłem inspiracji do starań o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa.
Witam i pozdrawiam serdecznie Polaków. Święty Paweł w liście do Tytusa zachęca, ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Miejmy to na uwadze, szczególnie teraz w Adwencie, gdy myślimy o ostatecznym przyjściu Chrystusa. Niech w tym czasie nie spragnie naszych dobrych czynów. Serca wam błogosławię.
Przyjechaliśmy z grupą Kielczan spotkać się z Ojcem Świętym w tym szczególnym dniu dla nas Polaków, 13 grudnia, pomodlić się za ojczyznę przy grobie Jana Pawła II i przyjechaliśmy się spotkać z papieżem Benedyktem XVI. Chcemy go prosić o to, aby pobłogosławił figurkę dzieciątka, które będzie położone w żłobie przed Bazyliką Katedralną w Kielcach.
Ksiądz Stanisław Olszówka, proboszcz parafijnej Świętej Rodziny w Zakopanem, pielgrzymujemy co roku do Ojca Świętego. Będąc w Zakopanem powiedział do górali, na was zawsze można liczyć. Rzeczywiście starają się ludzie nie zawieść tych słów, które wypowiedział Jan Paweł II.
Andrzej Żółkoś, jestem koordynatorem artystycznym z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury z Bydgoszczy. Przywieźliśmy utalentowaną młodzież, która tworzy tak zwaną wojewódzką kadrę piosenkarską, która we Włoszech wykonuje koncerty kolęd i pastorałek.
Po zakończeniu audiencji Benedykt XVI przyjął premiera Izraela. Ehud Olmert swą wizytę w Rzymie rozpoczął właśnie od Watykanu. Po spotkaniu z papieżem rozmawiał również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz z arcybiskupem Dominikiem Mambertim odpowiadającym za watykańskie relacje z państwami.
Rozmawiano o pokoju na Bliskim Wschodzie. Ponadto poruszono kwestie dotyczące sytuacji wspólnoty katolickiej w Izraelu, również w związku ze zbliżającymi się obchodami Bożego Narodzenia. Czytamy w komunikacie prasowym sekretariatu stanu. Adwent sprzyja podejmowaniu różnych dzieł pokutnych. W naszym studiu dzisiaj dwóch gości w szatach bardzo pokutnych, niezwykłej pielgrzymki również w intencji Benedykta XVI. Proszę się przedstawić.
Nazywam się Paweł.
Sławek Marczak. Jesteśmy z diecezji głowickiej, z miasta Głowna.
Co was skłoniło do takiego pielgrzymowania?
Miłość do Ojca Świętego, do Kościoła. Jechaliśmy w intencji pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Turcji, żeby go wspomóc naszą właśnie modlitwą, naszą tą ofiarą. Wyruszyliśmy rowerami 21 listopada z Katowic. Pojechaliśmy do Aten autobusem i z Aten właśnie ponad 1000 kilometrów już rowerami stamtąd żeśmy ruszyli do Istambułu. I te intencje, które Ojciec Święty miał w sercu, ofiarowaliśmy Panu Bogu. Ale głównie właśnie, żeby ta jedność Kościoła jak najrychlej nastała.
Dotarliście na czas?
Dotarliśmy na czas do Stambułu. Turcy bardzo mili ludzie, kulturalni, muzułmanie. Bardzo nas witali i cieszyli się, że jedziemy. Chociaż media różnie może przedstawiały tą sprawę, że tam protesty były. Zatrzymywali niektórzy, żeby nie jechać, bo jest niedobrze. Ale zaufaliśmy Matce Bożej i powierzyliśmy tą sprawę. Szczęśliwie, żeśmy zajechali.
Prawie, że miesiąc cała pielgrzymka trwała. Czy łatwo sobie pozwolić na taki, w pewnym sensie, nawet jeżeli trudny, to luksus pielgrzymowania?
W pewnym sensie trzeba zaufać przede wszystkim opatrzności Bożej i na wzajemną współpracę ludzi dobrej woli.
Myślę, że jak człowiek uwierzy Słowu Bożemu, jak Pan Jezus mówił, nie troszcie się o zbytnio, co będziecie jeść, czym będziecie się przyodziewać, to opatrzność Boża kieruje. Zaufaliśmy opatrzności Bożej i różni ludzie na drodze nas zaprosili do siebie. W Grecji nawet prawosławni księża też byli gościnni, zapraszali nas na kawę, dali parę groszy, żeby sobie coś do jedzenia kupić, no i tak było dobrze.
Co jest największym osiągnięciem tej pielgrzymki, jak myślicie, w waszym przekonaniu, dla was, duchowo?
Jest to, że dopięliśmy cel, że dojechaliśmy do Stambułu, radowaliśmy się, że mogliśmy właśnie tam modlić się w tym miejscu, gdzie był Ojciec Święty, wzywać Ducha Świętego, żeby Matka Najświętsza, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, wyprosiła ten poranek zmartwychwstania dla innych wyznań religijnych, żeby wszyscy ludzie ujrzeli zbawienie Boże, Mesjasza prawdziwego, uwierzyli, że Chrystus jest prawdziwym pokojem, który darzy nas jedynie pokojem.
Naszymi gośćmi, proszę Państwa, przypomnijmy, byli pielgrzymi pokutni z diecezji łowickiej,
Paweł
i Sławek.
Kiedy brat dla brata jest wrogiem, a ojczyzna polem bitwy.
Ponad 10 tysięcy internowanych lub zatrzymanych, setki pokazowych procesów i wieloletnich wyroków. Wreszcie tragedia w kopalni Wujek. 25 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia w Polsce wprowadzono stan wojenny. Kościół nawoływał do spokoju, a jednocześnie organizował pomoc dla opozycjonistów i ich rodzin. Po upływie ćwierć wieku w całym kraju odbywały się dziś uroczystości rocznicowe. Reportaż Rafała Łącznego.
Już przed północą władze komunistyczne wyłączały linie telefoniczne, przerwano programy radiowe i telewizyjne. Do domów opozycyjnych działaczy zaczęli pukać funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i SB. Rozpoczęły się aresztowania i internowania. Od wczesnych godzin porannych w mediach można było usłyszeć tylko słowa generała Wojciecha Jaruzelskiego.
W dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
Tadeusz Ruzikowski, historyk, pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, zwraca uwagę, że władze już ponad rok wcześniej przygotowywały się do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Przygotowania do stanu wojennego zaczęły się w zasadzie już w czasie, kiedy trwały strajki na Wybrzeżu. Wtedy powstał tak zwany sztab akcji Lato 80, to było w sierpniu 80 roku. I od tego czasu w zasadzie władze przygotowywały się do zapewnienia jakby bezpieczeństwa w sensie ograniczenia ewentualnych skutków pojawienia się jakichś niepożądanych wydarzeń. No a takim niepożądanym wydarzeniem z punktu widzenia władz ówczesnych było pojawienie się Solidarności w całym kraju.
Zdaniem Ruzikowskiego władzom zależało przynajmniej na neutralnym stanowisku Kościoła wobec zaistniałej w kraju sytuacji.
Władzom stanu wojennego zależało na dobrych kontaktach, szczególnie z wyższymi hierarchami Kościoła, od których tak naprawdę zależało, jakie w istocie nastroje społeczne wezmą górę. Już bodajże o 5:30 rano do księdza arcybiskupa ówcześnie Józefa Glempa przyszli wysocy rangą urzędnicy państwowi, no i oni poinformowali właśnie księdza arcybiskupa o fakcie wprowadzenia stanu wojennego. Być może pewną formą nacisku władz na Kościół były pierwotne z zapisu dekretu o stanie wojennym, który przewidywał regulacje dotyczące Kościoła nawiązujące do dekretu z lat 50. o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Pierwotna wersja dekretu to przewidywała. Przedstawiono władzom kościelnym tenże właśnie dekret. No oczywiście on został oprotestowany w punkcie tym dotyczącym Kościoła. Ostatecznie wyszło tak, że dwa te paragrafy zostały usunięte, więc Kościół rozpoczynał jak gdyby stan wojenny w zasadzie niezmienioną swobodą praktyk religijnych.
Tego dnia prymas Polski udawał się na Jasną Górę na spotkanie z młodzieżą akademicką. Przemawiając w kaplicy Matki Bożej, nawoływał do rozważnego postępowania i zachowania spokoju.
Stan wojenny wymaga szczególnej mądrości i szczególnego spokoju i rozwagi serc. Potrzeba tego spokojnego rozważenia sytuacji, która na celu ma mieć pokój, ocalenie życia, żeby nie było rozlewu krwi. To jest ten cel, który staje przed każdym z nas.
Tadeusz Ruzikowski z IPN-u zwraca uwagę, że już 17 grudnia 1981 roku pod patronatem ówcześnie arcybiskupa Józefa Glempa powstał prymasowski komitet pomocy osobom pozbawionym wolności i ich rodzinom.
Ten komitet jakby skanalizował pierwotnie spontaniczną pomoc i w ogóle takie zgromadzenie się ludzi wokół Kościoła, po pierwsze tych właśnie rodzin reprezentowanych, które szukały jakiejś pomocy, ale też właśnie ludzi, którzy już chcieli pomagać tym osobom represjonowanym.
W całym kraju internowano około 10 tysięcy osób. Wśród nich byli czołowi działacze Solidarności, naukowcy, ludzie kultury i sztuki oraz nauczyciele. Władze zorganizowały ponad 50 specjalnych obozów internowania. W jednym z nich przetrzymywana była Gabriela Cwojdzińska, wtedy członek zarządu regionalnego Solidarności w Koszalinie.
Nie bito, ale potrafili nam korespondencję przetrzymywać. Złośliwie. Na przykład od dzieci, a te dzieci martwi. I dają tam po jakimś czasie. Raz w miesiącu miałam prawo widzieć się przez godzinę z mężem. A dwa razy w miesiącu otrzymać paczkę 3-kilogramową z wyznaczonym, ile tam deko czego mogło być. Albo wzywali na te rozmowy i tam czymś grozili.
Kapłani byli często pierwszymi osobami, jakie kontaktowały się z internowanymi i organizowali pomoc. I to nie uszło uwadze ówczesnych komunistycznych władz.
Ci księża byli poddawani szczególnym właśnie działaniom. Z jednej strony były to działania administracyjne, czyli nacisk Urzędu do Spraw Wyznań. Z drugiej strony była taka typowo esbecka robota, czyli jak to formułowano w języku Służby Bezpieczeństwa, dezintegrować, kompromitować i tego typu działania podejmować.
Tadeusz Ruzikowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie zwraca uwagę, że działalność Kościoła w okresie stanu wojennego była znacząca.
na pewno Kościół zdał egzamin z pomocy ludziom represjonowanym. Była ta pomoc nie tylko, że na wielką skalę, ale była ta pomoc dobrze zorganizowana, a przez to skuteczna. A to było w sumie najważniejsze.
Z perspektywy 25 lat nie można określić stanu wojennego mianem mniejszego zła, podkreśla dyrektor wrocławskiego oddziału IPN profesor Włodzimierz Suleja.
Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie stanu wojennego nie tylko odbierało czy próbowało odbierać nadzieję na zmianę, bardzo oczekiwaną zmianę, ale było próbą, ostatnią na szczęście, jak się okazało, zakonserwowania systemu, który po prostu się nie sprawdził. Natomiast twierdzenie, opowiadanie w dniu dzisiejszym, że ratowano nas w ten sposób przez zewnętrzną interwencję, interwencją sowiecką i po prostu w świetle dokumentów, które z nami nie da się utrzymać. Takiej interwencji w grudniu 1981 roku zwyczajnie by nie było.
Trzeba docenić, że z tego okresu wyszliśmy umocnieni cierpieniem, uważa arcybiskup Józef Michalik. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, paradoksalnie z wielkiego zła udało się wyprowadzić dobro.
Z tego okresu wyszliśmy umocnieni cierpieniem, odosobnieniem, które zbliżyło ludzi wzajemnie i może dzięki temu było możliwe to, że później zaczęliśmy bardziej rozmawiać ze sobą, bardziej ufać sobie, żeśmy próbowali to rozwiązać najlepiej, jak nas było stać, ale no, że ostatecznie efekt okrągłego stołu, efekt późniejszy, efekt z 1989 roku nie jest aż taki negatywny, raczej jest przeciwnie, jest pozytywny.
W opinii biskupa Piotra Libery, sekretarza generalnego episkopatu, stan wojenny to potężny cios zadany w ład społeczny i w fundamenty demokratycznego społeczeństwa. W jego przekonaniu ocena moralna stanu wojennego nie została w ogóle podjęta.
Zabrakło po prostu do tej pory tej takiej jednoznacznej oceny osądu w ogóle systemu komunistycznego, którego w Polsce można powiedzieć w pewnym sensie punktem kulminacyjnym było właśnie wprowadzenie stanu wojennego przed 25 laty.
W całym kraju odbywały się dziś uroczystości związane z 25. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Już przed południem msze święto na Jasnej Górze, podobnie jak 13 grudnia 1981 roku, odprawił prymas Polski. W homilii podkreślił, że i dziś stoi przed nami wielkie zadanie utrzymania zdobytej wolności.
To wielkie zadanie, utrzymać wolność, nie wypaczyć jej, nie skarykaturyzować, tylko wolność taka, która jest darem Boga, w którym człowiek ma się rozwijać, nie ograniczając wolności praw innych.
Centralne uroczystości odbywały się we Wrocławiu. W południe w tamtejszej katedrze mszę świętą, w której uczestniczył prezydent Lech Kaczyński, sprawował arcybiskup Marian Gołębiewski. W homilii podkreślił konieczność rozliczenia się z okresem komunizmu.
Gdzie się podziały te zastępy zomowców, pałkujących demonstrantów, gromady milicjantów dyspozycyjnych i gotowych do interwencji na każde skinięcie decydentów, zastępy tajnych współpracowników donoszących na najbliższych kolegów i przyjaciół? Ci usłużni obywatele wtopili się w masy i udają niewinnych.
Dziś nikt nie pociąga ich do odpowiedzialności, obwinia się co najwyżej księży, zaznaczył hierarcha.
Jakby oni byli największymi zdrajcami ojczyzny, którzy bardzo często, wbrew własnej woli, zostali uwikłani w mechanizm zła. Nie jesteśmy narodem idealnym. Mamy wiele spraw na sumieniu. Jest najwyższy czas, aby uderzyć się w piersi.
Wprowadzenie stanu wojennego oficjalnie uzasadniano załamaniem gospodarczym kraju, groźbą zamachu stanu i przejęcia władzy przez Solidarność. Zawieszono, a następnie rozwiązano wszystkie związki zawodowe, zdelegalizowano część organizacji społecznych, a także zakazano strajków. Liczba ofiar stanu wojennego, który został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, szacuje się na ponad 90. 22 lipca 1983 władze odwołały stan wojenny, jednak część represyjnego ustawodawstwa wprowadzona w trakcie jego trwania została zachowana. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Jakże trudno kochać człowieka, gdy orężem za miłość odpłaca. Jak pocieszyć zranione serca, które ludzka
środowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.
Polacy, usłysz proszę nasze wołanie.